10 lutego 2018 to ważna data, zaraz powiem dlaczego. Program Wschodni to jest program, w którym opowiadamy Państwu o tym, co się dzieje na wschodzie, na wschód od Polski, zarówno wśród naszych najbliższych sąsiadów, jak i w głębi euroazjatyckiego kontynentu. A 10 luty to jest ważna data historyczna. 10 lutego 1940 roku rozpoczęły się deportacje. Deportacje Polaków z terenów zajętych przez Sowietów w 1939 roku. To był w pewnym sensie początek takiej zagłady polskich Kresów. Pamiętamy o Polakach, których wyrzucono z ich kresowej ojczyzny, ale pamiętamy też o Polakach, którzy tam zostali. I temu właśnie będzie poświęcona pierwsza rozmowa w naszym dzisiejszym programie wschodnim. W naszym studiu są już goście. Pani Wioletta Kowalczyk.
Dzień dobry.
Pani jest wolontariuszką Pani jest wolontariuszką Fundacji Kresy w Potrzebie Polacy Polakom, a także nauczycielką pracującą dla Polaków w Grodnie.
Tak, pracuję przy parafii, jednej z parafii w Grodnie.
W naszym studiu jest też pani Dorota Skrzypek, mazowiecki wicekurator oświaty.
Dzień dobry.
I zaczniemy od wicekuratora oświaty. Mazowieckie kuratorium robi wiele od kilku lat dla Polaków na wschodzie. Co takiego?
Tak, to jest prawda. Gdy pierwszy raz udałyśmy się z panią Aurelią Michałowską, mazowieckim kuratorem oświaty, na zaproszenie pani Wioli do Grodna, poznałyśmy życie naszych rodaków na wschodzie. Postanowiłyśmy włączyć się w akcję Paczka. Akcja Paczka to przede wszystkim niesamowite emocje i piękna idea. I tym sposobem włączyłyśmy się we współpracę z Narodową Fundacją Polską, z Polską Fundacją Narodową i ochotniczymi chówcami pracy, jak również i przede wszystkim z Fundacją Kresy w Potrzebie. Przystąpiłyśmy do akcji Świąteczna Paczka na Boże Narodzenie i do świątecznej paczki, przygotowujemy się do świątecznej paczki wielkanocnej.
Na czym konkretnie polega ta akcja? Co zawierają te paczki, które Państwo wysyłacie?
Akcja Paczka polega na gromadzeniu różnych artykułów, pakowania. Oczywiście robią to osoby, uczniowie, nauczyciele, rodzice, którzy wyrażają taką wolę, chęć współpracy z nami. Nikomu nie narzucamy obowiązku. Spotykamy się z ogromną życzliwością z wielu środowisk, przede wszystkim oświatowych, z terenu całego województwa mazowieckiego. Gromadzimy te artykuły. Jest wyznaczone miejsce, gdzie te artykuły spożywcze i chemiczne pakowane są w paczki. Potem następnie przewożone są na teren Białorusi i tam dzięki oczywiście również współpracy z wolontariuszami, z naszymi uczniami, którzy chętnie włączają się w naszą akcję, rozwozimy je wśród naszych Polaków, rodaków na Białorusi.
No właśnie, czy to jest rozwożone tylko dla Polaków, czy w ogóle dla ludności białoruskiej? Bo tam czasem te różnice narodowościowe są trudne do uchwycenia.
Tak, ale to dzięki temu, że pani Wiola jest tam mieszkańcem Grodna.
Koordynatorem akcji Paczka na Grodzieńszczyźnie. Nie.
Pani doświadczenia są dosyć ciekawe. Przez wiele lat pracowała pani w szkole w Grodnie, obecnie w tej szkole przyparafialnej.
Tak, ja pracowałam 16 lat w polskiej szkole w Grodnie, tej pierwszej Polski, która została otwarta po 48 latach nieobecności. I po 16 latach pracy, a ostatnich 10 jako wicedyrektora do spraw wychowawczych, zostałam zwolniona za polską działalność. I od 2012 roku, od września właśnie pracuję w parafii prowadzonej przez ojców redemptorystów w Grodnie. I tam właśnie nauczam przy parafii język polski. Dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, to osoby na wózkach inwalidzkich, młodzi ludzie od 18 do 30 lat, którzy przychodzą na naukę języka polskiego całymi rodzinami. To jest po prostu niesamowite i to naprawdę rzadko można spotkać coś takiego, albo w ogóle nie można spotkać coś takiego, że taka chęć nauki u tych ludzi i u tych osób niepełnosprawnych. Oprócz tego, że nauczam język polski, to jeszcze organizuję różnego rodzaju konkursy historyczne, przede wszystkim dotyczące historii Polski na Kresach. Zachęcam przez udział w konkursach też tych ludzi do nauki języka polskiego. No, jestem właśnie koordynatorem akcji Paczka, przede wszystkim wolontariuszem Fundacji Kresy w Potrzebie Polacy Polakom oraz koordynatorem akcji Paczka na Grodzieńszczyźnie.
A jak wygląda sytuacja w tej chwili polskiej oświaty na Białorusi?
No, nieciekawie wygląda polska oświata na Białorusi, ponieważ mówię teraz o Grodnie, nie ma ani jednego przedszkola, gdzie jest nauka języka polskiego. Jest co prawda polska szkoła, ale coraz mniej jest w niej nauki polskiego języka. Wszystko, co jest polskie, to po prostu z biegiem lat, z biegiem czasu zanika. Dlatego musimy dbać o Polakach na Kresach, być tam, ponieważ akcja Paczka jest ważna. Owszem, że my przywozimy żywność, chemię, środki medyczne, ale najważniejsze jest spotkanie z tymi ludźmi. Oni czekają na spotkanie, na rozmowę i wtedy po prostu łzy wzruszenia i rozmowy o tym, że Polska jednak pamięta o nas, że Polska przyjechała do nas, że to jest niesamowite.
A jak wygląda ta świadomość językowa? Czy ten język polski to jest język, którym wciąż mówi się w domu, czy to już jest taki drugi język pamiętany, ale nie używany na co dzień?
Na pewno nosicielami tego języka jeszcze są babcie i dziadkowie, którzy niestety z biegiem czasu też odchodzą i te młode pokolenie Polaków na Białorusi, no niestety w gorszym jest teraz, powiedzmy, przypadku nauczania języka polskiego, ponieważ tak jak mówię, że języka polskiego praktycznie nie ma. Nie ma ani telewizji polskiej, ani radia polskiego. Właśnie takie szkółki przy parafiach, które starają się jeszcze podtrzymać język polski. Msze w kościołach, tak jak było od zawsze, tak, że język polski właśnie przetrwał dzięki kościołowi. Dlatego my Polacy musimy dbać i pamiętać o tym, żeby jak najczęściej i jak więcej ludzi przyjeżdżało właśnie na Kresy, żeby spotykać się i rozmawiać.
No właśnie, przed nami jest kolejna edycja akcji Paczka, tym razem wielkanocna.
Tak, akcja wielkanocna. Jeszcze w uzupełnieniu tutaj wypowiedzi pani Wioli muszę przyznać, jakiego przeżycia niesamowitego doznałyśmy właśnie podczas akcji bożonarodzeniowej, gdy spotkałyśmy się z Polakami i mówili do nas taką łamaną polszczyzną, ale młoda dziewczyna właśnie na wózku inwalidzkim wyrecytowała całą Świtezianką w języku polskim. Było to niesamowite, oczywiście wszyscy płakaliśmy, gdy słuchaliśmy jej, a ona z ogromnym wzruszeniem i zaangażowaniem teraz akurat wybiera się na studia do Polski. Jesteśmy całym sercem za tym, żeby jej pomóc tutaj, pomóc w organizacji tych studiów, żeby studiowała. Przed nami akcja wielkanocna. Wczoraj akurat odbyło się spotkanie informacyjne w pobliskiej szkole podstawowej 205. Spotkanie informacyjne spotkało się z ogromnym zainteresowaniem wśród przedstawicieli szkół z całego Mazowsza. W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli szkół i tam zapoznaliśmy nauczycieli, dyrektorów z założeniami naszej wielkanocnej akcji Paczka, z terminami, które obligują nas do tego, żeby tą akcję przeprowadzić sprawnie i żeby ona zakończyła się sukcesem. Wszelkie informacje udzielane są przez przedstawicieli Fundacji Kresy w Potrzebie Polacy Polakom, jak również będą umieszczone na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
My też będziemy w takim razie i w Radiu Wnet i w Telewizji Republika o tej akcji informować. Rozmawialiśmy o Polakach w Grodnie, ale przecież Polacy są rozsiani na całym terenie Białorusi, tam gdzieś henasz pod wschodnią granicę.
Tak, faktycznie, tylko że wiemy, że Grodzieńszczyzna to jest taki najbardziej, powiedzmy, z obfitych terenów, gdzie Polacy do tej pory zostali i procentowo jest ich tam naprawdę bardzo dużo. Oczywiście oficjalnie mówi się o tym, że jest 18% tylko Polaków, natomiast nieoficjalnie wiemy, że ponad 70% Polaków mieszkających na Grodzieńszczyźnie do tej pory. A oczywiście, że po całej Białorusi.
No ale przecież żyjemy w XXI wieku, jest telewizja, jest internet, są nowoczesne media. Czy to jest tak, że polska telewizja gdzieś tam dochodzi, na przykład TV Polonia?
Niestety, na Białorusi nie odbieramy polskiej telewizji ludzie i nie słuchają polskiego radia, po prostu nie ma.
A czy polskie państwo prowadzi jakąś politykę? Ja wiem, że stosunki z Białorusią są trudne na gruncie politycznym, ale mimo wszystko jednak jakieś są. Czy polskie państwo prowadzi dosyć aktywną politykę, żeby wspierać po prostu tam naszych rodaków?
Wspierają jak mogą.
Myślę, że my się w naszą akcję również wpisujemy i w tą pomoc państwa polskiego naszym rodakom na Białorusi. I oczywiście nasza akcja wpisuje się pięknie również w to stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Dzisiaj jest rocznica stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, ale jest też ta smutna rocznica pierwszej wywózki Polaków z ziem wschodnich. Ta wózka objęła przede wszystkim przedstawicieli elit społecznych właśnie, leśników, urzędników, nauczycieli, rodziny, oficerów. Jak wygląda dzisiaj sytuacja profilu zawodowego Polaków na Białorusi? Czy istnieją na przykład polscy nauczyciele? Czy istnieje tam polska inteligencja?
To znaczy, no są nauczyciele, którzy wykształcili się w Polsce i pracują teraz na Białorusi. Są lekarze, którzy też po wykształceniu w Polsce, często oczywiście zostają w Polsce, niektórzy wracają, ale no, to nie jest tak, jak było kiedyś z polską inteligencją.
A ta polskość na Białorusi, ten taki codzienny styl życia, stosunek do człowieka, czy to jest tak jak w tej legendzie kresowej, taka większa życzliwość, większa otwartość, czy oni się czymś różnią od Polaków tutaj mieszkających, na przykład na Mazowszu?
No Polacy, to znaczy mają to w sobie patriotyzmu, w gruncie rzeczy możemy się najpiękniej uczyć właśnie od tych Polaków, którzy mieszkają tam na Kresach. O, ta ich miłość do ojczyzny jest skrywana w bieżącym życiu, ale jest właśnie niesamowicie odkrywana w momencie, gdy spotykają się z Polakami, w momencie, gdy na przykład wolontariusze wręczają im paczkę. I tak jak Wiola wcześniej powiedziała, to nie chodzi o tą paczkę, o te produkty spożywcze czy chemiczne, tylko chodzi o ten czas poświęcony naszym rodakom i rozmowa w języku polskim, rozmowa o sprawach bieżących, o historii, o tradycji. To jest ta polskość, ten patriotyzm. I od tych ludzi naprawdę możemy się uczyć, brać przykład.
Z perspektywy kuratora, czy ta obecność Kresów w programach nauczania, w tym jak uczymy dzieci o polskiej historii, polskiej tradycji, czy jest wystarczająca, czy coś by tu należało zmienić?
Myślę, że to, co w tej chwili jest i w podstawie programowej, to, co znajduje się w programach nauczania, jest wystarczające, ale jeśli chodzi o pracę wolontariacką, możemy jak najbardziej wykorzystać, żeby wzbogacić jeszcze bardziej te nasze stosunki, relacje i pamiętać o naszych rodakach na Kresach.
Pytanie do pani Wiolety Kowalczuk. Kiedy pani wraca na Białoruś?
Ja wracam tradycyjnie raz w tygodniu, bo tam pracuję, mieszkam w Polsce. No i wracam do swoich uczniów, żeby znowu coś im opowiedzieć o Polsce, o historii Polski. A jeszcze wrócę też do pani Doroty, do co pani Dorota mówiła. Powiem tak, że to nie wina Polaków, że tam zostali, tak? Tylko historia tak chciała, że tak się wydarzyło. I obowiązkiem Polaków mieszkających tutaj jest po prostu wspierać Polaków mieszkających tam i pamiętać o tym, że to są ci sami Polacy, mają takie same serca i tak te serca po polsku biją, jak i tutaj mieszkających w Warszawie, we Wrocławiu, w Białymstoku, nieważne gdzie. Po prostu ci ludzie pozostawieni zostali na swój własny los.
To jeszcze raz, gdyby ktoś chciał się włączyć w tą akcję Paczka, to co ma zrobić?
Przede wszystkim szukać informacji na stronie Fundacji Kresy w Potrzebie, Polacy Polakom, na stronie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a z paczką udajemy się i z chętnymi wolontariuszami tydzień przed Niedzielą Palmową do Grodna.
Ja może tu udokładnię. Wszelkie pytania można znaleźć dotyczące właśnie wielkanocnej akcji Paczka, można znaleźć na Facebooku strony Fundacji Kresy w Potrzebie Polacy Polakom lub telefonicznie z panem prezesem fundacji, panem Arturem Wolterem. Teraz mogę podać numer 502 189 878. Pan prezes udzieli wszelkich informacji dotyczących akcji Paczka.
A informacje będą też na portalu Radia Wnet oczywiście. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Dorota Skrzypek, mazowiecki wicekurator oświaty. Dziękuję. I pani Wioletta Kowalczuk.
Dziękujemy.
Wolontariuszka Fundacji Kresy w Potrzebie Polacy Polakom i nauczycielka pracująca dla Polaków na Białorusi. Bardzo dziękuję pani
Dorocie
w programie wschodnim. A my, proszę państwa, teraz zajmiemy się geopolityką. Geopolityka nigdy nie przestaje się zmieniać i musimy to śledzić. Taki krótki obrazek z wizyty wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a w Korei Południowej.
Pozwólcie mi tylko zapewnić Was i obywateli Korei Południowej, że Stany Zjednoczone Ameryki będą tak jak zawsze wywierać maksymalną presję na Koreę Północną, aż przyjdzie taki dzień, kiedy ostatecznie i na zawsze porzucą oni nuklearne i balistyczno-rakietowe ambicje.
Chciałbym, żeby Korea Północna wróciła do stołu negocjacyjnego i rozmawiała o denuklearyzacji i budowaniu pokoju na Półwyspie. Zawsze podkreślam, że najważniejszą rzeczą w tym procesie jest niepodważalna współpraca pomiędzy Koreą Południową i Stanami Zjednoczonymi. Ten moment, spotkanie z wiceprezydentem Pence'em, dobitnie pokazuje naszą współpracę.
I w ten sposób, słuchając o wizycie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a w Korei Południowej przy okazji rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Korei, zimowych Igrzysk Olimpijskich, przeszliśmy z naszych tutaj bliskich kresów do tematów szerokiej geopolityki. Naszym komentatorem będzie dzisiaj pan Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazety
Witam
Polskiej.
Witam serdecznie.
Dzień dobry. Rozpocznijmy może od tego, co się dzieje blisko nas. Rosja rozpoczęła proces instalacji już na stałe Iskanderów w okręgu kaliningradzkim. Rzecznik Kremla, pan Dmitrij Pieskow, powiedział, że oczywiście Rosja nikomu nie grozi i nie zamierza grozić, ale ma suwerenne prawo, żeby się zbroić jak chce i kiedy chce. Co z tego wynika dla nas?
No oczywiście to jest sytuacja bardzo niebezpieczna dla nas, tak? Bo ten promień zasięgu Iskanderów, który wszyscy chyba znamy, czyli 500 kilometrów, obejmuje dużą część terytorium Polski. One bardzo mocno zagrażają naszemu bezpieczeństwu i to jest trochę taki szantaż militarny, który Kreml zamierza stosować w stosunku do całego tego regionu, bo nie tylko Polski, ale to dotyczy także państw bałtyckich w jakiejś mierze. Ja jeszcze chcę zwrócić uwagę, że w 2018 roku flota bałtycka otrzyma korwety rakietowe, które mają być wyposażone w systemy, których zasięg to jest 2,5 tysiąca kilometrów, także jeszcze większy. No i to jest cel jakby część takiej strategii Rosji, żeby cały ten region ewentualnie móc odciąć za pomocą tego zasięgu właśnie rakietowego.
No równocześnie też wzmacnia się powoli, ale jednak wzmacnia się obecność Amerykanów w naszym regionie. No tak. Co tutaj jest pierwsze? Czy to jest reakcja na wzmacnianie obecności amerykańskiej, czy to niezależny jest proces?
Nie, no to są procesy oczywiście na siebie współoddziałujące, to znaczy, bo to jest tak, że Rosjanie liczą na to, że zwiększenie obecności militarnej, chociażby w obwodzie kaliningradzkim, ma doprowadzić do takiej sytuacji, że w przypadku jakiegoś konfliktu te siły amerykańskie będą na tyle małe, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu szybka ich ewakuacja z terenu Polski, bo pamiętajmy, niestety to jest ciągle jakaś tam ewentualność, tak? To znaczy Amerykanie, chcąc uniknąć konfliktu na dużą skalę z Rosją, mogą czegoś takiego dokonać. Natomiast to jest wszystko jakby blefowanie, licytowanie w górę, tak? Ostatnio amerykańska doktryna wojenna po raz pierwszy zawiera jako priorytet rywalizację ze światowymi potęgami, czyli z Chinami i z Rosją, po raz pierwszy od dłuższego czasu. I widać, że polityka administracji Donalda Trumpa, chociaż nie jest zawsze do końca przemyślana, to na pewno w tym kierunku rosyjskim jest jasno nastawiona, w kierunku antyrosyjskim.
A to jest swoją drogą ciekawe, bo spodziewano się, że ten Trump będzie właśnie prorosyjski, że będzie chciał dokonać z Putinem swoistego dealu. Tymczasem okazuje się, że to jest polityk twardy, który wyraźnie nie chce dać się Rosjanom po prostu zblefować.
No tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, co o tym decyduje. Czy decyduje o tym to, że rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych to jest główna linia ataku na Donalda Trumpa. Pamiętajmy, że w tej chwili toczy się chyba 4 albo 5 śledztw przeciwko niemu, przeciwko różnym tym tak zwanym collusion, czyli współpracy z Rosjanami przy okazji wyborów. No i niektórzy sądzą, że po prostu Donald Trump nie jest w stanie, nawet jakby chciał, pozwolić sobie na jakieś prorosyjskie ruchy, bo od razu spotka się to z jasną krytyką, wskazywaniem na te wszystkie incydenty, które miały miejsce jeszcze przed jego zaprzysiężeniem, spotkania z rosyjskim ambasadorem i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że to wynika też z takiej ogólniejszej koncepcji. Donald Trump jednak nie chce pozwolić na to, żeby Rosja była potęgą taką zbudowaną właśnie na groźbach głównie, która jednak jakby, jak spojrzymy na gospodarkę, czy nawet siłę militarną, to tą potęgą nie powinna być, tak? To znaczy to była polityka poprzednich administracji, że te groźby Kremla, ta ewentualność, że Kreml może się zachować nieracjonalnie, wymuszała pewną uległość, tak? Natomiast Trump chyba na tą uległość po prostu charakterologicznie też nie godzi się.
Grzegorz Górny w Tygodniku w Sieci napisał, że Trump po prostu jest biznesmenem, jak ktoś raz go oszuka, to on już potem mu nie wierzy i w związku z tym on Putinowi po prostu przestał wierzyć.
Wydaje się, że tak. Wydaje się, że Trump w ogóle nie lubi takich sytuacji, kiedy ktoś kwestionuje jego autorytet, kiedy właśnie ktoś go oszuka. To nie jest taki polityk, który w dyplomacji widzi jakąś taką szkołę, że właśnie kłamstwa, oszustwa, to wszystko można, to taka niemiecka szkoła jest, powiedzmy, prawda, że nawet jak ktoś nas oszuka 2 razy, my się nie obrażamy, dalej dążymy do realizacji swojego interesu. Natomiast ja też przestrzegam przed tym postrzeganiem Trumpa jako tylko biznesmena, prawda. No, to, co pokazał podczas przemówienia tego w Warszawie, to widać, że za tą prezydenturą stoi jednak pewna myśl bardzo istotna i ta myśl jest właśnie taka, żeby kultura zachodnia, którą on tak definiuje ogólnie, już nie tylko demokracja amerykańska, prawda, ale raczej kultura zachodnia, państwowość oparta na prawach obywatelskich i na suwerenności państw, żeby ta kultura zachodnia wygrywała, tak, mówiąc językiem takim już biznesowym właśnie, tak, nie ulegała dominacji chińskiej, czy dominacji rosyjskiej, czy dominacji jakiegoś tam świata muzułmańskiego.
No, tymczasem polityka zachodnia też jako jedność nie istnieje. Powstanie już w końcu chyba tej wielkiej koalicji w Niemczech. Wydaje się, że przybliża jednak ciąg dalszy Nord Stream 2, prawda? No bo tutaj silna pozycja socjaldemokratów będzie sprzyjała tej inwestycji.
No tak. I to jest następny przyczynek do tego, co mówiliśmy, prawda? Donald Trump, któremu się przypisuje łatkę prorosyjską, jeszcze nie wykonał żadnego działania, którego moglibyśmy się obawiać, a Niemcy, Angela Merkel, która ciągle wypomina właśnie Donaldowi Trumpowi tą prorosyjskość, wykonują realne gesty, które bardzo mocno będą zagrażały polskim interesom. I rzeczywiście jest tak, że podpisanie tej umowy koalicyjnej bardzo przybliża ten projekt Nord Stream 2 do realizacji, dlatego że SPD, czyli socjaliści, no, są zdecydowanymi jego orędownikami. Oczywiście jest ta mała zmarszczka w tej chwili na tej prasowanej tkaninie, w tej postaci, że Martin Schulz nie będzie ministrem spraw zagranicznych. Myślę, że dla Polski to jest bardzo dobra wiadomość.
No, dla Polski to jest dobra wiadomość, ale to jeżeli chodzi o te geopolityczne rachuby Niemców i związane ze współpracą z Rosją, chyba niewiele zmienia.
No właśnie chciałem to powiedzieć, że wobec relacji z Rosją to niewiele zmieni. No i niestety mi się wydaje, że jedyne działanie, które Polsce w tej chwili pozostało, to działania propagandowe. Pamiętajmy o tym, że już przy tworzeniu Nord Stream 1 było bardzo wiele elementów takich, które na Zachodzie były krytykowane. Różne działania lobbystów rosyjskich, czy chociażby współpraca Gerharda Schrödera, daleko posunięta z Gazpromem. I to ciągle jest jakby taka płaszczyzna, na której można moim zdaniem oddziaływać, bo w Niemczech też jest spora grupa ludzi, którzy uważają ten projekt za niemoralny po prostu. Tak?
Tam jest zaangażowany nie tylko kapitał niemiecki, również brytyjski, francuski, czy w tych krajach dalszej zachodniej Europy mamy sojuszników, którzy w ogóle rozumieją tą naszą wrażliwość.
Czy wydaje mi się, że głównymi sojusznikami mimo wszystko są te kraje bliskie, znaczy Holandia przede wszystkim, mówię o sojusznikach Niemiec, w których największym interesie jest to, żeby ten projekt powstał. Holandia, Austria, jeżeli chodzi o Brytyjczyków i Francję, wydaje mi się, że trzeba zacząć po prostu mówić ich językiem. To znaczy jest książka Jensa Hofsgaarda, duńskiego dziennikarza, o tym właśnie jak tworzono Nord Stream 1 i ta książka jest na razie chyba tylko w języku duńskim wydana, a tam jest bardzo wiele ciekawych faktów, które właśnie pokazują to, w jaki sposób Rosjanie przepychali na siłę ten projekt. Tak?
Wczoraj w Warszawie był minister spraw zagranicznych Estonii, rozmawiał z naszym szefem dyplomacji. Tu przynajmniej wśród tych krajów mamy zrozumienie sytuacji.
No tak. W ogóle te kraje to też myślę, że więcej powinno się mówić w Polsce. Ostatnio wyszedł taki raport estońskich służb o Rosji właśnie. I w tym raporcie zawiera się bardzo wiele ciekawych uwag na temat tego, co Rosja planuje, jak należałoby się przed tym bronić. I tam jest bardzo ciekawy fragment właśnie mówiący o tym, że ponieważ jednak kryzys ekonomiczny w Rosji jest dosyć daleko posunięty w tej chwili, takie działania związane na przykład z finansowaniem rządów, które by sprzyjały Kremlowi, czy organizacji wewnętrznych, które wymagają zawsze takich jakichś prorosyjskich, prawda, w poszczególnych państwach, na nie będzie kładziony mniejszy nacisk, natomiast 100% nacisku będzie kładzione na tą wojnę informacyjną, którą jakby też widać, że jeszcze Stany chyba nie doceniają jej roli także i Rosja rzeczywiście w tej dziedzinie wygrywa. Tak? To się wiąże też z tym, że we wszystkich republikach bałtyckich szykuje się, tak jak w Polsce, świętowanie stulecia niepodległości i Rosjanie tą swoją wersję historii, w której nie ma zbrodni na przykład sowieckich, w której wojna się zaczyna w 1941 roku, II wojna światowa i w której wszystkie te właściwie republiki bałtyckie są elementem tej bliskiej zagranicy, co do której Rosja ma naturalne prawo, żeby w niej realizować swoje interesy. To jest wszystko część tej rosyjskiej polityki historycznej i temu się należy przeciwstawiać jak najszybciej.
Rozpoczęliśmy od Ameryki, zakończmy więc też na Ameryce. Czy sądzi pan, że to obecne nieporozumienie na gruncie polityki historycznej, które są między Polską a Izraelem, ale dotykają też naszej polityki amerykańskiej, czy one mogą wpłynąć na te sprawy bezpieczeństwa, czy to są sprawy jednak rozdzielne?
Mi się wydaje, że to jest kwestia, jak my się zachowamy teraz, bo ewidentnie jest tak, że Amerykanie wykonali kilka ruchów, które musieli wykonać z punktu widzenia swojego interesu i z punktu widzenia swojej relacji z Izraelem, czyli to oświadczenie musieli wydać. Natomiast pytanie jest takie, czy my wykonamy jakieś takie ruchy, które pozwolą Ameryce powiedzieć, no dobrze, ta sprawa została jakoś tam wyjaśniona, załagodzona i możemy przejść do robienia dalej interesów i dbania o te rzeczy.
Są tacy, którzy twierdzą, że sekretarz Tillerson albo ktoś raczej, kto pisał mu to oświadczenie, starał się, żeby za bardzo nas nie obrazić.
No ja też tak uważam, mówiąc szczerze, tak? My nie powinniśmy się obrażać, nie powinniśmy popadać w takie tony, że oto już Amerykanie nas zdradzają, nie mamy żadnych przyjaciół, prawda, i tak dalej. Tylko powinniśmy myśleć właśnie w jaki sposób zadowolić te potrzeby Amerykanów, żeby z kolei ich działanie nie było odebrane przez stronę izraelską jako wrogie im.
Wielka geopolityczna gra na mapie świata cały czas trwa. Jej drobny fragment, albo najważniejsze raczej fragmenty, komentował dzisiaj dla nas pan Maciej Korzuszek, dziennikarz, komentator Gazety Polskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
A my za chwilę wracamy.
What's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh. Ooh. Yeah, yeah, yeah. Well, please don't...
Pan jest ze słuchawki podłączone, tak?
Jest program Wschodni Radia Wnet i Telewizji Republika. Jest 10 lutego 2018 roku. 10 lutego, jak już mówiłem, to jest rocznica historyczna, 1940, początek deportacji ludności polskiej z kresów wschodnich, z terenów zajętych przez armię sowiecką w 1939 roku. Bardzo dobra okazja, żeby porozmawiać o polskiej historii. Zwłaszcza, że ostatnio przy okazji tych różnych dyskusji historycznych między Polską a Izraelem, między Polską a Żydami, czy między Polską a Ukraińcami, wielokrotnie podkreślano, że powinniśmy przyglądać się, słuchać wrażliwości historycznej różnych zaprzyjaźnionych z nami narodów, które dzieliły z nami naszą piękną, aż trudną historię. Myślę, że czasem też warto przyjrzeć się polskiej wrażliwości historycznej i akurat ta rocznica to jest bardzo dobry moment. A w naszym studiu gość profesor Krzysztof Jasiewicz. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Pan profesor jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Jest też specjalistą, zwłaszcza od dziejów ziem wschodnich Rzeczpospolitej w latach II wojny światowej, zwłaszcza w czasach tej pierwszej sowieckiej okupacji rozpoczętej 17 września 1939 roku. Panie profesorze, wiele teraz mówi się o stosunkach między różnymi narodami a Polakami, między różnymi grupami, które tworzyły kiedyś Rzeczpospolitą. Jak to wyglądało po 17 września 1939 roku?
No, tu jest problem dość mocno skomplikowany, dlatego że no jest jeden taki element w tym wszystkim kłopotliwy, bo wszystkie te mniejszości były zorientowane antypolsko. Właściwie dwie mniejszości, ale to takie niewielkie, Tatarzy i Karaimowie, zachowywali się w miarę lojalnie. Bo nawet dotyczy to Czechów, którzy tam trochę osadników czeskich było na Wołyniu, też nie za bardzo się zachowywali. No już nie mówię o tym, że prym wiedli Białorusini, Ukraińcy i Żydzi. No to niestety jest smutna karta w historii tych narodów i muszę powiedzieć, że to jest rzecz, która jest trudna do omawiania, bo ona budzi ogromne emocje i po stronie polskiej, i po tamtych stronach ukraińska jest bardzo przeczulona, nie wspominając o żydowskiej, która również jest przeczulona.
Budzi te emocje, ale spróbujmy porozmawiać o tym właśnie na gruncie faktów, na gruncie tego, do czego doszła nauka. Może najpierw skąd brał się ten nierzeczliwy stosunek do niepodległej Rzeczpospolitej? Czy rzeczywiście państwo polskie, druga Rzeczpospolita była niedobrą ojczyzną dla tych grup ludności?
To znaczy, ja bym powiedział, że mówienie o tym, że druga Rzeczpospolita była masochą, no nie jest do końca prawdziwe, aczkolwiek musimy brać pod uwagę, że naród, który tworzy swoje państwo po 123 latach braku właśnie tej wolności i niepodległości, może być przeczulony na swoim punkcie. To niewątpliwie rzutowało też trochę na polską politykę. Ale z drugiej strony były też silne tendencje odśrodkowe, bo trzeba pamiętać, że na kresach wschodnich bardzo były aktywne sowieckie służby specjalne i te wszystkie historie w rodzaju komunistycznej partii zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy, które powstały, no, były właściwie agenturą sowiecką, która próbowała rozbijać od środka Polskę. Powstanie Korpusu Ochrony Pogranicza, bardzo zasłużonej formacji, też się wiązało z tym, że z tamtej strony przychodziły bandy rabunkowe, ale one nie były takie spontaniczne, tylko to były bandy zorganizowane, które przychodziły rabować, dezorganizować życie, więc trzeba było tworzyć KOP. Natomiast mnie się wydaje, że my musimy spojrzeć troszkę na to i tego spojrzenia brakuje w ogóle w historiografii polskiej i tej obcej, że mniejszość, generalnie każda mniejszość ma coś za złe tej większości. To jest niestety jakaś reguła i ona się sprawdza i współcześnie. Dziś mamy bardzo agresywne też mniejszości na tle obyczajowym, które są bardzo ostro stawiają sprawy, ale no jest to takie przewrażliwienie, tylko no nie wiem czy do końca, czy my się musimy ze wszystkim zgadzać, że mniejszość chce to czy tamto. No, w przypadku Żydów chcieli mieć państwo w państwie, bo taka była koncepcja. Zaraz po wojnie się to pojawiło. No, Ukraińcy i Białorusini dążyli do jakby niby połączenia ze swoimi braćmi, ale nie bardzo było z czym się tam łączyć, bo tam po tej drugiej stronie to przecież oni wiedzieli, jak było wesoło właśnie w tych republikach sąsiedzkich. Więc problem jest złożony i tutaj no, my dzisiaj byliśmy pod wrażeniem, prawda, tej dyskusji, niefortunnej dyskusji w wielu momentach o nowelizacji ustawy o IPN-ie. Przy czym no, ze smutkiem zauważam, że ustawa o IPN-ie jakby nie wspomina o tej drugiej jakby nodze tego problemu, czyli o tego, co się wydarzyło na Kresach Wschodnich, a tam się wydarzyło wiele złych rzeczy, niestety także z udziałem polskich Żydów. To jest smutne, ale to nie są klisze antysemickie, tylko to są fakty i one są potwierdzone także źródłami żydowskimi, nie mówiąc o sowieckich źródłach.
Kiedy mówimy o postawie ludności żydowskiej, to musimy pamiętać, że ona przecież nie była jednolita. Czy tutaj były jakieś różnice między tymi Żydami bardziej religijnymi, tymi spolonizowanymi, tymi, którzy żyli w miastach, tymi, którzy żyli w obrębie osiedli w mniejszych miasteczkach?
Nie no, różnice niewątpliwie były, bo ale ja bym tu zwrócił uwagę, że my mamy bardzo wiele informacji faktograficznych, które mówią o tym, że w tych rozmaitych powitaniach, w tej jakby współpracy bliskiej z Sowietami wzięli udział też ludzie wykształceni. Dużo ludzi młodych, milicje żydowskie, które no były bardzo liczne. Właściwie w każdym mieście, miasteczku, gdzie mieszkali Żydzi, powstawały takie milicje żydowskie. One się mówi, że to były w ogóle milicje jakieś i one były multietniczne, ale jeżeli my mamy rozumieć, to jest przykład fikcyjny, że na przykład w 100-osobowej milicji w danym mieście jest na przykład 4 Ukraińców, 1 Białorusin, 1 Litwin, 1 staroobrzędowiec, że ona jest multietniczna, a pozostali są Żydami, to tak brzmi trochę głupio, ale sama historiografia żydowska mówi, że udział w milicjach Żydów sięgał 70%. Z moich badań wynika, że był wyższy, że to 80, nawet 90%.
A co możemy powiedzieć o prześladowaniach ludności polskiej zaraz po 17 września?
No, zaczęły się wielkie łowy na Polaków z udziałem wszystkich mniejszości, bo tu nie można demonizować, że tylko Żydzi to robili. No niestety Białorusini i Ukraińcy też bardzo gorliwie współpracowali z władzą sowiecką. Wyłapywanie polskich panów, jak to się tam pięknie określało, no to była codzienność. No, były polowania po ulicach, było takie zjawisko donosu obywatelskiego. Donos obywatelski w sensie skutków jest taki sam jak praca informatora czy agenta, ale to polega po prostu na tym, że idąc na ulicę pokazuje palcem, o pan, ten pan to był oficerem albo policjantem. No i oczywiście tam odpowiednie reakcje sowieckie były, czy to wojskowych, czy NKWD. No więc no jest to trudny problem. Czasami mam wrażenie, że czy nie lepiej w ogóle o tym wszystkim zapomnieć i się wzajemnie rozgrzeszyć, zrobić gest w rodzaju biskupów polskich, prawda, w wiadomej sprawie, prawda, że przebaczamy, prosimy o...
Znaczy, oczywiście należy wybaczać i należy się rozgrzeszać, ale najpierw należy wiedzieć, czy ta wiedza o tym okresie dziejów, o tym, który pan bada, właśnie o tym, co się działo na dawnych Kresach Rzeczpospolitej po 17 września 1939 roku, czy ona jakoś się przebija do historiografii na przykład europejskiej, niemieckiej, brytyjskiej, amerykańskiej?
No, raczej tam obowiązują inne narracje i powiedzmy, zwłaszcza jakiekolwiek praca, która opiera się na przykład o polskie relacje, a tutaj nie każdy może wiedzieć o jednej takiej istotnej rzeczy. Polskie relacje powstają w czasie jeszcze II wojny światowej. W armii Andersa były spisywane relacje tych wszystkich deportowanych, tych, którzy się z tym systemem zetknęli. W żadnej ankiecie, było ich kilka typów, nie ma pytania, jak zachowywali się Żydzi. Nie ma takiego pytania. Pytania są tego typu, że na przykład jak wyglądało wkroczenie wojsk sowieckich do twojej miejscowości, jak wyglądała sowietyzacja, jak wyglądały wybory, kto działał na szkodę państwa polskiego. I tutaj nie jest tak, że jak pan sięga do polskiej relacji, to ma pan na przykład elaborat 7 stron o Żydach. Nic takiego w swojej praktyce. Ja znam, mogę zaryzykować twierdzenie, chyba wszystkie relacje, jakie na ten temat są w zbiorach polskich i zagranicznych, wszystkie je przeczytałem, więc nie spotkałem się nigdy z takim. Są pojedyncze zdania, że no na przykład w naszym miasteczku Żydzi wyszli na przykład tłumnie na ulicę powitać Sowietów. I to jest jedno zdanie. ale dużo mówiące.
A jest pan profesor autorem pracy Rzeczywistość sowiecka 1939-41 w świadectwach polskich Żydów. Co to są za świadectwa?
To są też świadectwa zebrane przez stronę polską w oparciu trochę o inną ankietę. To jest ankieta, którą sporządził obywatel polskiej narodowości żydowskiej. Ona w większym stopniu pokazuje specyfikę żydowską. Tam są pytania właśnie o kwestie wyznaniowe, jak to działa. Oczywiście Żydzi nie byli w inny sposób traktowani przez Sowietów niż pozostałe nacje, aczkolwiek nie powiedziałbym, żeby byli darzeni jakąś szczególną sympatię, bo mimo tych wszystkich rzeczy, o których się mówi o bolszewizmie, to bolszewizm i później epoka sowiecka po Rosji bolszewickiej charakteryzowała się głębokim, bym powiedział, antysemityzmem, takim prawie zwierzęcym, cały proces na przykład usuwania z aparatu bezpieczeństwa Żydów, który rozpoczął się gdzieś koło 1934 roku, właściwie odbywa się pod hasłami antysemickimi. Są tam wprost powiedziane, że na przykład Jeżow, gdzieś widziałem taki dokument, który mówi, że w kadrach, to było o Ukrainie, tutaj widzę sam Birobidżan. Birobidżan to ten okręg autonomiczny żydowski w kraju chabarowskim, gdzie...
Czy można powiedzieć, że Sowieci stosowali taką zasadę dziel i rządź na tych ziemiach?
W dużej mierze, tak. Wykorzystywali poza tym to, że mniejszości generalnie są właśnie trochę sfrustrowane i powiedziałbym, że się nie dziwię, bo załóżmy, taki młody Żyd, który chciałby zrobić w Polsce wielką karierę firmową, nie miał takich warunków, bo Polska nie była jakimś liczącym się podmiotem na rynku międzynarodowym filmu, więc jeśli robić karierę, to raczej nie w tym kraju, ale to nie jest wina Polski, więc robienie, albo też jak się próbuje przedstawiać wszystkie polskie relacje krytyczne jako klisze antysemickie, jest to skrajnie obraźliwe, to jest nieprawda, po prostu ci, którzy używają tych określeń, nie mają pojęcia, o czym mówią.
Zwłaszcza, że równocześnie w historiografii amerykańskiej, czego też mieliśmy u nas przykład na przykładzie pana Grossa, obowiązuje takie podejście, że należy bezkrytycznie często traktować na przykład relacje ocalonych z zagłady Żydów.
Ja myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o spojrzenie amerykańskie, to tam dominuje taki pogląd, nie tylko w tej kwestii, o której mówimy, ale w innych kwestiach, że najważniejszy głos jest głos tych, których to dotyczy, czyli jeśli to dotyczy Żydów, czyli głos żydowski jest najważniejszy, jeśli dotyczy to innej orientacji seksualnej, to ten głos jest najważniejszy. To może poniekąd oczywiście ci, którzy doświadczają, najlepiej są w stanie opisać to, ale nie można przyjąć, że inne punkty widzenia są, prawda, pozbawione sensu.
Porozmawiajmy chwilę o stosunku ludności białoruskiej, bo wydaje się, że to jeśli chodzi o Białorusinów, było najmniej tych konfliktów w II Rzeczpospolitej, w przeciwieństwie do ludności żydowskiej, czy w przeciwieństwie do Ukraińców. Trochę też chyba dlatego, że tam nie było zbyt silnie rozbudzonego poczucia narodowego.
Niewątpliwie Białorusini sami o sobie mówią tak, że oni są narodem bardzo cierpliwym i do pewnego momentu są cierpliwym, jak im się za mocno ich podkręci im śruby, to oni wybuchną. Ale nie wydaje mi się, żeby... Ja bym przede wszystkim był przeciwny demonizowaniu też roli polskiego państwa, bo u nas się w tej pedagogice wstydu, bo uważam, że trzeba to wyraźnie podkreślić, że nadal próbuje ta tendencja narzucić tą swoją narrację, że robiliśmy wszystko źle, że musimy to wszystko przepraszać, że wszystko było niewłaściwe. Nie, owszem, pojawili się na przykład osadnicy wojskowi. To był chyba moim zdaniem trochę chybiony pomysł, aczkolwiek on miał pewne uzasadnienie wynikające z jakichś takich przyczyn patriotyczno-narodowych, ponieważ to była nagroda dla tych, którzy się zasłużyli, a drugi to był rodzaj takiego, budowania wschodniej flanki, nazwijmy umownie. To się nie sprawdziło, bo głód ziemi, który był tam wszędzie, powodował, że oni byli znienawidzeni, bo dostawali ziemi i gospodarowali często fatalnie, bo byli to ludzie...
Czy myśli pan, trudno uprawiać historię alternatywną, ale na potrzeby audycji telewizyjno-radiowej możemy jednak spróbować, czy myśli pan, że gdyby nie wybuchła II wojna światowa, czy te polskie kresy w obrębie Rzeczpospolitej były do uratowania?
To jest dla mnie bardzo trudna odpowiedź, bo generalnie, że tak powiem, przestrzegał na się zasady, żeby nie gdybać. Ale no, wydaje mi się, że w Polsce zabrakło trochę lat. Z jednej strony, że może by się te mniejszości troszkę uspokoiła, z drugiej strony może by Polska też, Polacy sami zrozumieli, że to, że tam nie będziemy tak bardzo nerwowo reagować na niektóre rzeczy, może by to nam lepiej ułożyło. No ale nie było nam dane, żyliśmy w takim konkretnym otoczeniu geopolitycznym, które no, wywołało ostatecznie wojnę i całą katastrofę polską, którą jakby skutki do dziś odczuwamy.
Czy w kontekście tych ostatnich dyskusji o stosunkach polsko-żydowskich sądzi pan jako historyk, że należy wracać do sprawy Jedwabnego? Czy tam należy dokonywać ekshumacji, czy raczej należy to zostawić? Jak pan uważa?
Ja przyznam się szczerze, tematykę żydowską uważam za swój poniekąd rozdział zamknięty ze względu na duże trudności w artykułowaniu jak gdyby własnych przemyśleń, bo dlatego, że jeżeli my mamy słuchać ustawicznie, że to są klisze antysemickie, że dorabia się nam jakąś tam gębę antysemicką, to jest po prostu, są to nienormalne warunki pracy, to jest praca w szkodliwych warunkach, tak bym to określił. Ja uważam, że z Żydami trzeba szukać jakiegoś konsensusu z tego względu, że obliguje do nas wszystkich wspólna historia. No my w końcu Chazarowie, którzy są wcześniej, pojawiają się też na naszych ziemiach, no byli wyznania, prawda, tego samego co Żydzi, bo judaizm przyjęli od Żydów. Ja tu już nie będę wchodził w wątek Chazarów, skąd się oni wzięli, no w każdym razie to chodzi o plemię tureckie, które zbudowało tam na naszych krańcach wschodnich mniej więcej, o dawnych tych kresach zbudowało wielkie państwo. Ale wydaje mi się, że powinniśmy szukać, bo ta historia nas zobowiązuje do końca naszych dni. No nie przeskoczymy tego. No, mnóstwo ludzi o korzeniach żydowskich położyło duże zasługi dla Polski, dla polskiej kultury zwłaszcza. Więc ale myślę, że cały w tym ambaras, żeby dwoje chciało naraz.
Historia wspólna zobowiązuje, historia wspólna może być trudna, ale historia wspólna może być też podstawą dla przyszłości. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Krzysztof Jasiewicz, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, specjalista od dziejów ziem wschodnich Rzeczpospolitej w czasach II wojny światowej, był gościem programu wschodniego Radia Wnet i Telewizji Republika. Bardzo dziękuję, panie
dziękuję
profesorze.
Dziękuję również, do widzenia.
Za wizytę w naszym programie. Program wschodni dzisiaj już się kończy. Jarmark Radia Wnet i Telewizji Republika cały czas trwa przy ulicy Emilii Plater 31. Za parę minut program Dominiki Figurskiej, polityk, też człowiek. Cóż, przekonamy się. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.